Psalm pierwszy. Pomódlmy się. Boże, prosimy, abyś zechciał nas teraz pouczyć, użyczyć nam swojej mądrości. Amen. Słuchajcie, są rzeczy bardzo skomplikowane na tym świecie i są rzeczy, jak to moja nauczycielka matematyki mawiała, proste jak patyk od kaszanki. Cokolwiek oznaczało. Ta ilustracja nigdy jakoś nie wyraziście nie była zobrazowana w moim umyśle, kiedy to słyszałem. A to zwykle oznaczało, że raczej tego nie zrozumiem, o co akurat próbowała nam matematyczka wytłumaczyć. Ale są rzeczy właśnie dość skomplikowane, na przykład różne zależności demograficzno-kulturowe, na przykład, jakie sprzężenie występuje. Jesteście tutaj specjalistami w różnych dziedzinach i wiecie, że jakieś plastikowe elementy do autobusu, niektóre wcale nie są takie proste w wykonaniu, w zaprojektowaniu, że co niektóre rzeczy no, nie są takie łatwe, są trudne, są skomplikowane i właśnie często pojawiają się błędy. No ale są też rzeczy właśnie, które są już takie banalnie proste, wydawałoby się. I tak naprawdę ten psalm pierwszy, który jest psalmem wprowadzającym do wszystkich psalmów, należy do grupy psalmów mądrościowych. Grupy psalmów mądrościowych, którego i celem tego psalmu będzie użyczenie nam takiej podstawowej już mądrości, już tak, abyśmy kawa na ławę, abyśmy się nie rozminęli w tym życiu z czymś bardzo, bardzo podstawowym. I tak naprawdę ten psalm będzie traktował o dwóch drogach. Są dwie drogi w tym życiu. Jedna jest, jak pamiętacie, może zacytuję wam z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Niewielu z tych, którzy ją znajdują. Tak więc podobnie, o czym mówił nasz Pan, podobnie i w tym psalmie, usłyszymy o dwóch drogach. Nasze życie właśnie składa się z wyborów i nieomal codziennie, można powiedzieć, stajemy na rozstaju dróg. Nieomal codziennie musimy wybierać jakąś drogę, nieomal codziennie musimy decydować, w którą stronę się udamy. Wszyscy na ogół szukamy szczęścia, wszyscy szukamy błogosławieństwa na ogół. Na ogół ludzie, chociaż i tak bywa, ale na ogół ludzie nie świadomie przynajmniej, nie mkną ku samozniszczeniu, ale raczej próbują uniknąć, próbują chwytać szczęście, próbują unikać przekleństwa. No i wiele rzeczy wokół nas oferuje, obiecuje szczęście, obiecuję właśnie to błogosławieństwo, obiecuję, że jeżeli wybierzesz ich drogę, jeżeli będziesz podróżował ich drogą, ich sposobem życia, to właśnie przy końcu tej drogi znajdziesz szczęście. Także zobaczcie, politycy to robią. Politycy mówią, dajcie nam się poprowadzić naszą drogą, którą wam oferujemy, a na końcu będzie normalność. Już niektórzy bardzo, bardzo chcą zredukować te obietnice, ale to jest tylko oczywiście pozorna redukcja, dlatego że wszyscy pragniemy normalności. Gdyby tylko z naszego życia dało się wykorzenić zło, wykorzenić jakieś anormalne zachowania, no to już by było szczęście. To już by było bardzo dobrze. Także to tylko pozory, że akurat ta grupa polityczna jest bardzo skromna w swoich obietnicach, kiedy obiecuje normalność, powrót do normalności. Ale widzicie, taki to jest problem z tymi drogami. Problem z drogami jest taki, że no, pytanie za 100 tysięcy dolarów, czy kiedykolwiek zgubiliście się. No nie, czy oczywiście mężczyźni nie lubią się zatrzymać i nie lubią pytać, gdzie zapytać, którędy mają jechać, bo zwykle wydaje im się, że no przecież to jest oczywiste, że trzeba skręcić tam, jechać w tamtą stronę. Tyle tylko, że często się okazuje, iż to wcale nie było takie oczywiste i okazuje się, że droga była zupełnie, zupełnie błędna. Mi się zdarzyło kilkakrotnie zgubić na przykład nie do uwierzenia w Strzelinie na przykład. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Strzelinie, ale no co, przecież to nie jest jakaś metropolia, nie wiadomo jaka. Ale niepotrzebna jest jakaś metropolia, żeby się zakołować i stracić drogę. Słuchajcie, no właśnie, jaki jest problem z tymi drogami? Jaki jest problem w tym, że często gubimy drogę, albo że droga, która nam wydaje się właściwa, właściwą naprawdę nie jest? No oczywiście problem z tymi drogami jest taki, iż kiedy skręcamy w jakąś drogę, czy na początku tej drogi, wcale nie udziela nam się, nie użycza nam się od razu, natychmiastowo, dokąd ta droga prowadzi. Dopiero po jakimś czasie mamy coraz więcej danych co do tego, czy jedziemy, podróżujemy tą właściwą, czy już jesteśmy zupełnie w przeciwnym kierunku, podróżujemy. Ale zobaczcie, na samym początku no trudno powiedzieć, a zwłaszcza w naszym kraju, gdzie te drogi są tak przemyślnie oznaczone, że naprawdę trzeba wielkich zdolności, żeby odgadnąć, co autor miał na myśli akurat, stawiając taki, a nie inny znak w tym, a nie innym miejscu. Ale prawda jest taka, że kiedy zaczynamy podróż, czy kiedy wybieramy tą drogę albo tamtą, często od razu nie wiemy, nie widać Wrocławia, kiedy jest się w Białymstoku. Nie wiadomo, czy ta droga, którą jedziemy, jest taka, jaka być powinna. Czyli tak naprawdę, i zobaczcie, o tym będzie mówił ten psalm. Ten psalm będzie mówił o tym, że wielu wydaje się doznawać Bożego błogosławieństwa, i z drugiej strony wielu wydaje się, jakby ich Bóg przeklinał. A jednak wcale to nie oznacza ani Bożego błogosławieństwa, ani Bożego przekleństwa. Dlatego, że jak już powiedziałem, cel dwóch dróg wcale od razu nam się nie udziela. Od razu nie wiemy za bardzo, gdzie droga prowadzi. I zwróćcie uwagę na pierwszy werset. Będzie jedna, pierwsza droga opisana przez psalmistę. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. I teraz większość komentatorów stwierdza, iż właśnie ta droga, droga pobożnego, zwróćcie uwagę, ale przedstawiona w negatywny sposób, przy pomocy negacji. Większość komentatorów stwierdza, że mamy tutaj do czynienia z jak gdyby z narostem, czy wzrostem, czy z intensyfikacją w kierunku tego punktu kulminacyjnego, czyli trzeciego zwrotu, ani nie zasiada w gronie szyderców. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, czyli najpierw nie słucha bezbożnych, następnie ani nie stoi na drodze grzeszników, czyli nie podróżuje drogą, którą podróżują grzesznicy, ani w końcu, i to już jest jak gdyby uwieńczenie, czy najgorsza rzecz, która może nas spotkać, nie zasiada w gronie szyderców. Tak więc szczęście opisane przez Boga i opisane pod natchnieniem, to jest mądrość Boża, właśnie polega na tym, żeby nie iść za radą bezbożnych, nie stać czy nie podróżować drogą, którą podróżują grzesznicy, drogą, którą wybierają grzesznicy i wreszcie nie zasiadać w gronie szyderców. W gronie szyderców. Co to są szydercy? Szydercy to oczywiście prześmiewcy, Szydercy to są ci, dla których tak naprawdę nie ma już żadnej wartości. Nie ma żadnej wartości ponad tą, którą są tak naprawdę w stanie dotknąć i którą są w stanie zobaczyć. Wszystko potrafią podważyć, wszystko wyśmiać, każdego zawstydzić, każdemu dać odpowiedź. Zobaczcie, są tacy ludzie. Zwróćcie uwagę, czy aby my czasami nie popadamy w podobne zachowania. Szyderca jest taki, który jest, jak pamiętacie, moją dawną ilustrację o kaczce. Dlaczego kaczka nie można jej zmoczyć? Dlaczego piórka jej się nie moczą? No dlatego, że jej piórka pokryte są tłuszczem. Także bez względu na to, jak bardzo, czy nawet jeśli by zanurkowała całkowicie pod wodę, to jednak po wyjściu z wody oczepie się i jest momentalnie sucha. Podobnie jest z szydercą. Tak naprawdę nic szydercy dotknąć dogłębnie nie jest w stanie, dlatego że szyderca ma jak gdyby zbroję. Szyderca bardzo skutecznie broni się przed jakąkolwiek korektą, czymkolwiek, co mogłoby dotknąć jego duszy. A wręcz odwrotnie, potrafi wszystko podważyć, wszystko wyśmiać, jak powiedziałem, każdego zawstydzić, każdemu dać odpowiedź. Tak naprawdę nie boją się niczego, nie boją się żadnej świętości, grzeszą bez umiaru i grzeszą śmiało. I słuchajcie, oczywiście, kiedy z całą tą wyliczankę żeście usłyszeli, to pewnie od razu macie skojarzenia z wiadomościami wczorajszego dnia, jeżeli oglądacie telewizję, dzienniki, wiadomości. Wczoraj jednym z punktów głównych był jeden z naszych polityków, przybijający do drzwi kościoła w Krakowie swoją decyzję odejścia od kościoła. Że nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, że nie chce i cały szereg oskarżeń przeciwko Kościołowi tam przedstawionych, ale pełen buty, to znaczy żadnej bojaźni, żadnego zawahania, ktoś, kto się przeciwstawia wszelkiej przyzwoitości i wszelkim wartościom. W Księdze Przypowieści czytamy, że wino w 20 rozdziale, pierwszym wersecie. Wino to szyderca, mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Zobaczcie, kolejne pouczenie, jeśli chodzi o to, kim są szydercy i jak bardzo mądra, można tak to powiedzieć, w cudzysłowie, jak bardzo mądra jest ich śmiałość. Ich śmiałość, która tak naprawdę sprowadza się do trunku, sprowadza się do kieliszka, i wtedy oczywiście są bardzo śmiali, wtedy wszystko każdemu są w stanie powiedzieć, ale zwróćcie uwagę, że tak, wino to czyni, i niektórzy ludzie się nie przejmują tym, nie przejmują się tym, że wino taki skutek na nich wywiera, czy zbyt dużo wina. Ale wiecie, najgorsza sytuacja jest taka, że niektórzy nie potrzebują wina. Że niektórzy nie potrzebują wina, a zachowują się dokładnie w taki sposób. Kutliwy, w taki sposób, że żadna wartość, żadne pohamowanie tak naprawdę nie jest im znane. Wszystkich potrafią pokonać, wszystkich skrytykować i wszystkich zawstydzić, podczas gdy sami absolutnie nie są zdolni do zawstydzenia. Absolutnie nie znają czegoś takiego jak wstyd. Tak więc szczęśliwy mąż, który to jest szczęśliwy mąż? Mąż, który jest szczęśliwy, to jest ten, który właśnie stroni od czegoś takiego. Który przestaje z tymi, którzy boją się Boga. Który podróżuje nie po drodze grzeszników, ale podróżuje po zupełnie innej ścieżce. Ale zobaczcie drugi werset. Teraz pozytywnie, negatywnie opisany szczęśliwy mąż, ten, który z dala trzyma się od pewnych rzeczy, a szczególnie od pewnych ludzi, nie przyjmuje ich rady, ale wie dokładnie, gdzie rady powinien szukać. Drugi werset natomiast stwierdza, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, czyli w prawie Pana, czyli w przykazaniach Pana, lecz ma upodobanie w przykazaniach Pana i przykazania Jego rozważa dniem i nocą. Upodobaniem szczęśliwego jest Pan, jest Jego wola. Myśli o Bogu, tak jak pamiętacie, rozważaliśmy niedawno, myśli o Jego przykazaniach dniem i nocą, jak to powiada Dawid, nawet w nocy poucza mnie serce moje. Nawet w nocy Bóg poucza mnie i zachęca mnie i prowadzi mnie w moich decyzjach. I teraz trzeci werset. I widzicie, trzeci werset maluje obraz, który bez wiary przyjąć się nie da. I widzicie, jeśli chodzi o decyzję, którą drogę wybrać, no właśnie wszystko sprowadza się do tego końca. No jaki jest koniec jednej drogi? Jaki jest koniec drugiej drogi? No, na początku drogi nie widać, jak ten koniec dokładnie wygląda. Czyli tak naprawdę musimy podróżować przez wiarę, podróżować na wiarę. I jedna rzecz, która jest strasznie ważna, żeby tutaj podkreślić, którą podkreślamy ustawicznie, ciągle, bez przerwy, że wiara, o której mowa, to nie jest ślepa wiara. To nie jest tak, że zamknę sobie oczy i gdzieś odejdę i gdzieś będę kroczył, dlatego że kroczę na wiarę. Nic z tych rzeczy. Niektóre kościoły dokładnie w taki sposób postrzegają i definiują wiarę, podczas gdy nasza definicja wiary, biblijna definicja wiary jest taka, że wiara to kroczenie w oparciu o solidne przesłanki. Czyli jeżeli ktoś postrzega, czy definiuje, czy interpretuje świat przez wiarę, to interpretuje świat na podstawie solidnych, sprawdzonych, niechwiejących się przesłanek. To jest zupełnie odwrotne coś od tego, że ktoś interpretuje świat po prostu na podstawie ignorancji, bo to jest ślepa wiara, na podstawie jakiegoś pobożnego życzenia, ach, chciałbym, żeby tak było, ach, pewnie to tak, ach, mam nadzieję, że tak będzie. Nasza wiara, czy wiara, o której mówi Biblia, jest pewnością, pamiętacie? Pismo mówi gdzieś, że wiara to pewność rzeczy, które nadchodzą. To nie jest jakieś pobożne życzenie, to nie jest wiara, która definiuje się ignorancją, ale to jest wiara, która jest oparta na mocnych przesłankach. Tak więc trzeci werset, czy koniec tej drogi, opisany jest następująco. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Tak więc droga życia zostaje tutaj przyrównana do drzewa zasadzonego przy strumieniu, owocującego, kiedy jest na to pora. I pamiętacie, mądrość, cała mądrość tak naprawdę zawarta jest w tym obrazie. Mądrość polega właśnie na tym, by czynić odpowiednią rzecz w odpowiednim sezonie. Kiedy jest czas na odpowiednią rzecz, wtedy ją należy czynić, a nie poza sezonem. Nie można orać i siać, kiedy przyszła zima. Trzeba to czynić wtedy, kiedy jest odpowiedni na to sezon. Pamiętacie, co jest napisane, albo przejdźmy dalej. Liść tego drzewa nie usycha, wszystko się powiedzie. Tak naprawdę obraz, który tutaj maluje przed nami psalmista, to obraz życia, pełni życia. Nawet jeżeli przyjdą próby, nawet jeżeli przyjdzie jakaś posucha, nadzieja nie więdnie, Drzewo jest zabezpieczone, drzewo ma stały dostęp do wody. Zobaczcie, przeczytam wam z Księgi Jeremiasza, 17 rozdział, z 17 rozdziału. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż je może poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według postępowania jego, według owocu jego uczynków. Widzicie, problem z drogami cały czas jest ten sam, a problem jest taki, że właśnie to jest prawdą, iż podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Tak naprawdę my wszyscy mamy skłonność ku temu, aby być oszukiwani i samo oszukiwać siebie samych. Lubimy siebie oszukiwać i lubimy też tak naprawdę, kiedy inni nas oszukują. I o tym właśnie pierwszy werset. Podczas gdy Pan pociesza nas i mówi, że ja, Pan, zgłębiam serce. Tak więc to, co dla nas jest niezgłębione, choć może wydawać się nam zgłębione, prawda jest taka, że jest niezgłębione. Nasza nadzieja jest jedynie w Panu, że to On jest w stanie rozsądzić złożoności, mówiąc o skomplikowanych rzeczach. To jest skomplikowana rzecz. Złożoności naszego samooszukaństwa. Że tak naprawdę biada nam, jeżeli poddamy się Jemu, raczej niż zaufamy Bogu, który mówi i opisuje nam te drogi. Zobaczcie jeszcze cytat z Księgi Objawienia, z 22 wersetu. I słuchajcie, to jest ten koniec, ku któremu zmierzamy. I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo życia, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a cudzy jego służyć mu będą. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. To rzekł do mnie. Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów, proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Ale słuchajcie, jest inny obraz jeszcze, jest obraz tej drugiej drogi, który znajdujemy również w psalmie pierwszym. Zwróćcie uwagę na czwarty werset. Słuchajcie, ale zanim przeczytamy czwarty werset. Żyjemy w świecie, i powiedzcie sami, czy rzeczywiście tak nie jest. Żyjemy w świecie, którego charakterystyką jest zacieranie różnic. Nie ma znaczenia wręcz jakie, ale chodzi o to, że żeby pozacierać wszelkie różnice, że wszyscy są ok, wszystko jest w porządku, wszystko może tak naprawdę być swoim przeciwieństwem, czy to na wyższych uczelniach, jeśli mówimy o jakimś naukowym dochodzeniu, to jest jakaś taka nowomowa często akademicka. Że ludzie mówią, a tak naprawdę nie przekazują nic, żadnych konkretów. Wydaje się, że wręcz niepopularne, no ja doświadczyłem tego na własnej skórze, że bycie dogmatycznym, czy z jakąś tam dozą pewności stwierdzenie czegoś, jest naprawdę jakimś podłym, wręcz wulgarną, niepopularną rzeczą. Wydaje się, że wszystko musisz mieć otwarty umysł, czyli umysł, który tak jasno niczego nie definiuje. Wszystkie drogi tak naprawdę, choć może z różnych stron, ale jednak prowadzą na ten sam szczyt. To, co się liczy tak naprawdę w tym świecie, w naszym świecie liczy się szczerość, czyli liczą się dobre intencje. Nic poza tym. Są różne moralności. Kiedy spodoba ci się ktoś inny niż twój współmałżonek, śmiało ruszaj do przodu, łączy przecież was, jak to się mówi, uczucie. Nie przejmuj się. Nie ma nic złego z homoseksualizmem. To po prostu jedna z opcji. Tak więc obraz, który dzisiaj jest nam oferowany, przekazywany, jest właśnie tego typu, że nie ma jasnych definicji, że wszystko da się swobodnie zamienić wszystkim innym. Podczas gdy, zobaczcie, psalmista wyraźnie i kategorycznie nie tak bezbożni, nie tak. I to jest tłumaczenie Miłosza. Nie tak bezbożni, nie tak. Nie tak jest z bezbożnymi, czyli tam jest podwójne podkreślenie, czy podwójna negacja, która kategorycznie stwierdza, że jest straszna różnica między jedną drogą a drugą. Bezbożny, innymi słowy, nie może liczyć na żadną z tych pociech, na żadne z tych zapewnień, które wcześniej psalmista nam opisał. Bezbożni wręcz odwrotnie są, jak gdyby, są, zwróćcie uwagę, czwarty werset. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Widzicie, tak jak dom, który nie ma fundamentu, który jest zbudowany na piasku, kiedy pojawią się próby, co się stanie? Zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Podobnie bezbożni, którzy podróżują po szerokiej, wygodnej drodze. Drodze, co to znaczy szeroka, wygodna droga? No to znaczy droga bez wyrzeczeń. To znaczy droga bez umierania. Droga, gdzie nie musisz umierać. Kiedy pojawiają się próby, testy, kiedy musisz zanegować swoje uczucia, dlatego że wiesz, że prowadzą ciebie w złym kierunku i pojawia się śmierć, to jest umieranie. Podczas gdy na szerokiej drodze nie ma umierania. Szeroka droga jest wygodna, czyli kiedy pojawi się jakieś pragnienie, ty za nim podążasz. Kiedy pojawi się jakikolwiek pomysł w twoim umyśle, ty bezkrytycznie podążasz za wszelkim pragnieniem, czy za wszelką pożądliwością, bo tak to trzeba nazwać. Ale zwróćcie uwagę, że tak jak dom na piasku, tak samo bezbożni nie są przytwierdzeni korzeniem w bezpiecznym miejscu do ziemi, ale są jak plewy, suche i lekkie. Pamiętacie biblijny język, chwała oznacza ciężar. Król, który jest pełen chwały, to jest król, który jest w tych szatach, które są pełne złota i klejnotów. Ciężar. I to ciężar oznacza chwałę. Ci, którzy są pozbawieni chwały, to są ci, którzy są lekce, którzy tak naprawdę lekceważyli cały świat wokoło i tak naprawdę w końcu, na końcu sami okazali się lekce. Pamiętajcie, chwała to ciężar. Bezbożni są jej pozbawieni, dlatego kiedy pojawia się sąd, wiatr ich porywa i roznosi gdzie chce. Bardzo ciekawa rzecz, ciekawy obraz, Efezjan 4,14. Pamiętacie, mamy coś podobnego? Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Zobaczcie, dokładnie to samo w liście do Efezjan. Nie jesteśmy, wszystko jest ku temu, abyśmy nie byli dziećmi niedojrzałymi, miotanymi, unoszonymi lada wiatrem, ktoś przyjdzie i zamiesza nam w naszym umyśle przez oszustwo ludzkie podstęp, którego celem jest co? Bezdroża błędu. Czyli celem jest okradzenie nas z nadziei i wstawienie nas z powrotem na drogę szeroką i przestronną, abyśmy po niej łatwo podróżowali do strasznie trudnego, czy ku strasznie trudnemu celowi. W liście Judy czytamy, oni to, i tutaj mówi o ciekawych ludziach, oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, czyli to nie są ludzie spoza świata. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Wiecie, przerażający, można powiedzieć, opis, który znajdujemy w tym liście, ale wszystko ma jeden punkt wspólny, że brak chwały, brak celu, brak jakiegokolwiek znaczenia, błąkanie się, jak tutaj jest opisane, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Tak więc zarówno psalmista, jak i apostołowie i prorocy, przeczytam jeszcze Ozeasza, stwierdzają to samo. W księdze Ozeasza czytamy, a teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu. A to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią, składajcie im ofiary, a ludzie całują cielce. I teraz zobaczcie, jaki jest koniec tej drogi. Dlatego staną się jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika, lub jak plewa porwana z klepiska i jak dym z okna. Szybko znikną. Tak jak wydaje się, że jakaś chwała czy jakieś znaczenie zostało im użyczone, tak jednak szybko wszystko to zniknie. Tak więc nie ostoją się bezbożni na sądzie. I teraz zwróćcie uwagę, gdzie ten sąd się zaczyna. Wszystkie te urywki, które przeczytaliśmy, które wam przeczytałem, czyli z listu do Efezjan, list Judy, księga Ozeasza, wszystkie te urywki traktują o tym samym miejscu początkowym sądu. I zobaczcie piąty werset psalmu. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Tak więc sąd Boży oczywiście zaczyna się zawsze od ludu Bożego. Widzicie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, bez hipokryzji. Jeśli sądzi, najpierw sądzi swój własny lud. Nie ostoją się grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. I oczywiście wiadomo, jak to jest, wiadomo, jak to działa. Pierwszy werset już nam to powiedział, że tak naprawdę zgromadzenie sprawiedliwych jest naszym zbawieniem. Stronienie od zgromadzenia sprawiedliwych jest dla nas przekleństwem. Ci, którzy wybierają inne zgromadzenia, zgromadzenia szyderców, to są właśnie ci, o których teraz pod koniec tego psalmu jest mowa. Ale zgromadzenie sprawiedliwych jest również miejscem sądu. Jest miejscem, które Bóg oczyszcza, o które dba. I widzicie, to, co dla szyderców jest jakieś nieznośne i kwaśne, które im nie smakuje, tak naprawdę dla nas jest rozkoszą. Dla nas jest bardzo atrakcyjne. My chcemy sądów Bożych. Panie, dlatego tutaj jesteśmy. Słuchajcie, ten werset nie jest groźny dla nas w tym sensie. Dlatego, że my pragniemy i z powodu tego pragnienia oto tu jesteśmy. Przyszliśmy i oto tu jesteśmy. Dlatego, że nie chcemy się chować, nie chcemy uciekać, nie chcemy udawać i unikać Bożego sądu, ale dlatego, że właśnie Boży sąd jest dla nas rozkoszą, dlatego przyszliśmy i oto jesteśmy. I w tym właśnie się radujemy. Szósty werset. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. I jeszcze na koniec mamy podsumowanie całego psalmu. Taki punkt kulminacyjny na końcu. Oto są dwie drogi. Jeśli chodzi o drogę sprawiedliwych, to jest droga, o którą troszczy się Pan, na którą On ma zważanie. Tak więc, choć czasami rzeczy jawią się chaotyczne i przypadkowe, takie nie są, dlatego że nasz Pan jest naszą mocą, tak naprawdę nasz Pan chroni nas i daje nam wytrwanie. Podczas gdy droga zaś bezbożnych niestety jest pozostawiona z dala od Pana i prowadzi donikąd, tak naprawdę prowadzi w nicość, zaniknie, zginie, nie ma żadnego, nie będzie miała żadnego spełnienia, żadnej radości, żadnego bezpieczeństwa. W drugim liście do Tymoteusza czytamy, w drugim rozdziale, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tak więc nasz Pan nas zna. Nasz Pan jest naszym bezpieczeństwem i tak naprawdę nasz Pan jest naszą rozkoszą. Pomódlmy się. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo życia, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że poprzez krzyż Twojego Syna to otworzyłeś nasze oczy, otworzyłeś nasze oczy na naszą własną biedę, abyśmy przyszli do Ciebie i za darmo brali drogocenne owoce, które Ty dla nas kupiłeś. Prosimy Cię, Panie, użyć nam mądrości. Prosimy też o to, abyśmy tą mądrość mogli głosić ludziom wokół nas. Amen.